Witam Cię serdecznie, słuchaczu kanału Pod Lupą. W dzisiejszym podcaście chciałabym Ci opowiedzieć o bardzo smutnej historii, której początek sięga lat 80. Sprawę, do której dotarłam, szukając materiałów na nowy podcast, łączono przez lata z zaginięciem Emanueli Orlandi. Emanuela była obywatelką Watykanu. Dziewczyna w bardzo młodym wieku zaginęła bez śladu i po dziś dzień nie wiadomo, co się z nią stało. Z tego względu, że w internecie wprost roi się od materiałów poświęconych Emanueli, stwierdziłam, że opowiem Ci nieco mniej znaną historię. Dlatego usłyszysz dziś o losie, jaki spotkał Mirella Gregori. Mirella Gregori urodziła się 7 października 1967 roku w Rzymie. Mirella była bardzo pogodną i towarzyską dziewczyną. Jako dziecko wraz ze swoją starszą o 3 lata siostrą, Antoniettą, uczęszczała na lekcje tańca klasycznego. Dziewczyna kochała taniec. Każdą wolną chwilę poświęcała na pielęgnowanie tej pasji. Puszczała sobie piosenki i układała do nich choreografię. Obie z siostrą były prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców. Nic dziwnego, że stanowiły dla nich taki skarb. Z narodzinami starszej córki wiąże się bowiem pewna historia. Matka dziewcząt przez wiele lat miała problem z zajściem w ciążę. Nie traciła jednak nadziei na posiadanie potomstwa, a będąc osobą bardzo religijną, modliła się do świętego Antoniego, po włosku Antonia, o upragnione dzieci. W pierwszą ciążę udało jej się zajść po 40 roku życia. Wówczas, przekonana o wstawiennictwie świętego, kobieta postanowiła dać pierworodnej na imię Antonietta. Mirella bardzo kochała swoją rodzinę. Bliscy wspominają, że często stęskniona rzucała się w ramiona swojego taty Paola po tym, jak mężczyzna wracał z pracy. Mirella miała także bardzo dobre relacje z mamą. Zawsze mówiła, dokąd się udaje i nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. Do najbliższej rodziny, oprócz starszej siostry, Antonietty, należał także jej narzeczony Filippo, który mieszkał z Gregorimi pod jednym dachem. Chłopak zrezygnował ze służby wojskowej po to, by móc zostać przy boku Antonietty. Młoda para była w sobie bardzo zakochana, a rodzina Gregorich bardzo ciepło przyjęła młodzieńca do grona najbliższych. 21-letni Filippo bardzo dobrze dogadywał się z Mirellą. Traktował ją jak młodszą siostrę. Dziewczyna w ogóle miała doskonałe relacje z dwójką zakochanych, często z nimi wychodziła, a oni chętnie zabierali ją ze sobą. Antonietta, siostra Mirelli, opowie po latach, że Filippo do tego stopnia lubił Mirellę, że pozwolił jej nawet usiąść na dach swojego białego Fiata 127 i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Wyświetlam właśnie tę fotografię na ekranie. Warto dodać, że jest to jedno z najbardziej aktualnych i niestety ostatnich zdjęć, które pozostały po Mirelli. Mirella, jak większość dziewcząt w jej wieku, miała grono najbliższych przyjaciółek. Często spacerowała z nimi po zatłoczonych ulicach Rzymu. Z nimi także miała w zwyczaju wychodzić do kina. Od czasu do czasu dziewczyna bywała także w swojej parafii San Giuseppe Nomentano, gdzie poznała między innymi jedną ze swoich najlepszych przyjaciółek, Sonię De Vito. Tak się złożyło, że rodzice Soni byli właścicielami baru, znajdującego się pod kamienicą, gdzie wraz z rodziną mieszka Mirella. Powróćmy jeszcze na chwilę do rodziny Gregori, o której chciałabym opowiedzieć w tym miejscu nieco więcej. Rodzice Mirelli, Paolo i Vittoria, byli właścicielami baru mieszczącego się przy ulicy Volturno, kilkaset metrów od jednej z najbardziej zatłoczonych rzymskich stacji, czyli Termini. Ten rodzinny interes angażował zarówno rodziców sióstr, jak i Antonietty z Filipem, którzy na zmianę z właścicielami w nim pracowali. Prędzej czy później do pracy w barze dołączyłaby również Mirella. Dziewczynie w ogóle spieszyło się, by pójść do pracy. Chciała wspomóc rodzinę finansowo. Zdarzało się więc, że dorywczo dorabiała pracując dla firmy Avon. Była to praca związana z rozpropagowaniem katalogów, zbieraniem zamówień i szeroko pojętym promowaniem kosmetyków. Po latach okaże się, że to siostra Mireli tam pracowała, po prostu czasami zlecała coś Mireli, dając jej tym samym szansę na podreperowanie jej nastoletniego budżetu. Rodzina Gregorich to po prostu dobrzy, pracowici ludzie. Z nikim nie miała otwartego konfliktu, a jej członkowie cieszyli się w mieście bardzo dobrą reputacją. Nikt nie mógł się spodziewać, że tę pełną miłości i ciepła włoską familię spotka istny horror, który tak naprawdę nigdy już się nie zakończył. Nadchodzi 7 maja 1983 roku. Jest piękny, słoneczny dzień. Do Rzymu już dawno zawitała wiosna. 15-letnia Mirella wychodzi ze szkoły o 13:30. Jest sobota. Może ci się to wydawać dziwne, lecz we Włoszech w niektórych szkołach w soboty normalnie odbywają się lekcje. Od szkoły znajdującej się na ulicy Montebello do jej domu, mieszczącego się na ulicy Nomentana 91, Mirella miała do przejścia zaledwie 700 metrów. Tamtego dnia dziewczyna zagadała się po drodze ze swoimi koleżankami. Zbliżały się wakacje, dziewczyny snuły plany i cieszyły się tym, że powolutku kolejny szkolny semestr dobiega końca. Tamtego dnia, wśród pogawędek i śmiechów, czas płynął Mirelli wyjątkowo przyjemnie. Ostatecznie powrót do domu zajął dziewczynie znacznie dłużej niż zwykle, bo aż 45 minut. Mama Mirelli niecierpliwie czeka na córkę z obiadem, który zdążył już do powrotu dziewczyny ostygnąć. Po posiłku Vittoria Gregorich udaje się do pokoju, w którym miała uszyć jakieś ubranie, a Mirella w międzyczasie zabiera się za sprzątanie i mycie naczyń po posiłku. Pracę przerywa jej dzwonek domofonu. Okazuje się, że to ojciec rodziny, Paolo, właśnie wrócił do domu po pracowitym dniu. Tak jak zawsze, młoda córka wita ukochanego tatę w drzwiach, przytulając się i zwyczajowo pytając, jak było w pracy. Chwilę później ponownie rozlega się dźwięk domofonu. Tym razem również odbiera Mirella. Kto tam? Jest tam ktoś? Jeśli nie powiesz, kim jesteś, to nie zejdę do ciebie. Takie nietypowe słowa wypowiada do słuchawki Mirella. Czujne ucho matki szybko wyłapuje nieszablonowość sytuacji. Pani Vittoria zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak, a jej córka nie ma pojęcia, kto jest po drugiej stronie. Ku swojemu zaskoczeniu Mirella słyszy w końcu słowa. To ja, Alessandro, pamiętasz? Zejdź na krótką pogawędkę. Chciałbym się na chwilę spotkać. Alessandro to stary znajomy dziewczyny jeszcze z gimnazjum. Mirella jest nieco zaskoczona, bowiem w przeciągu 2 ostatnich lat nie mieli ze sobą stałego kontaktu. Zna jednak chłopaka, więc odpowiada, że za kilka minut mogą się umówić pod pomnikiem Bersagliere na placu Porta Pia. Dom Gregorich dzielą od placu Porta Pia zaledwie 4 minuty spacerem. Dziewczyna zakłada sweter, mówiąc rodzicom, że za dosłownie kilka minut wróci do domu. Nie bierze nawet ze sobą żadnych dokumentów. Wychodzi. 3 godziny później w barze przy ulicy Volturno dzwoni telefon. To mama Mirelli, Vittoria. Pyta Antoniette, czy nie widziała przypadkiem młodszej siostry. Zdziwiona dziewczyna odpowiada, że Mirelli nie było w barze, na co matka dziewcząt zaczyna się lekko niepokoić. Takie zachowanie nie było w stylu jej córki. Dotąd nie zdarzało się, żeby taka przedłużająca się nieobecność pozostawała bez żadnej wiadomości. Zawsze kontaktowała się z mamą, by powiedzieć, gdzie przebywa. Starsza siostra uspokaja panią Vittorię, próbując znaleźć zdroworozsądkowe wyjaśnienie. Być może Mirella zasiedziała się u jakiejś koleżanki, nie zorientowała się, że minęło już tyle czasu i niebawem wróci do domu. Nadchodzi 20. Antonietta zamyka bar i wraca do domu. Już od progu pyta matkę o siostrę. Ku jej przerażeniu pani Vittoria odpowiada, że z dziewczyną od 15 nie ma żadnego kontaktu. Antonietta zaczyna się poważnie niepokoić. Schodzi więc do baru na dole kamienicy, tego prowadzonego przez rodziców najlepszej przyjaciółki Mirelli, Soni. Pyta nastolatki, czy wie, gdzie może być Mirella. Sonia odpowiada, że tego dnia widziała przyjaciółkę tylko przez chwilę po 15. Mirella miała jej powiedzieć, że zmierza na plac Porta Pia na spotkanie ze znajomymi. Miała także wspomnieć, że wraz z nimi ma udać się później do Villi Torlonia, by tam spotkać kolejną grupkę znajomych i z nimi grać na gitarze. Antonietta słucha tej historii z niedowierzaniem. Nie bardzo rozumie, o jakiej grze na gitarze mówi dziewczyna. Sonia jednak powtarza swoją wersję, mówiąc, że tylko tyle wie od Mirelli i niestety nie jest w stanie jej pomóc. Zaniepokojona rodzina nastolatki szybko decyduje się zgłosić zniknięcie Mirelli. Udaje się w tym celu na komisariat przy ulicy Villini, gdzie policjanci przyjmują oficjalne zawiadomienie. Rodzice podają funkcjonariuszom wszelkie znane im informacje. Opisują także wygląd dziewczyny oraz jej strój. Mirella w dniu zaginięcia miała na sobie szaro-turkusowy sweterek oraz białe spodnie. I choć sprawa trafia na policję, rodzina nie zaprzestaje własnych poszukiwań. Pani Vittoria znalazła w starym notatniku córki numer do Alessandra, z którym ta rzekomo miała się spotkać, lecz niestety nie zostaje chłopaka w domu. Telefon odbiera jego mama, która zresztą jest szczerze zdziwiona tym, co przekazuje jej matka Mirelli. Obiecuje przy tym, że jak tylko jej syn zjawi się w domu, odzwoni do Gregorich. Tak też się staje, jakiś czas później. Alessandro zapytany przez panią Vittorię, gdzie jest Mirella, mocno zdziwiony stwierdza, że nie dzwonił żadnym domofonem. Co więcej, twierdzi, że z Mirellą nie widział się od trzeciej klasy gimnazjum i że tamtego popołudnia znajdował się u znajomych, którzy, tak się składa, mają mieszkanie kilkaset metrów od centrum Porta Pia, a dokładnie przy Via Libia. Do matki Mirelli ze zdwojoną siłą dociera powaga sytuacji. Kobieta jest zrozpaczona. Zastanawia się, kto w tym wszystkim kłamie. Są bowiem trzy wyjścia z tej patowej sytuacji. Albo ktoś podszył się pod Alessandra. Pytanie tylko, po co? Albo to był Alessandro, który teraz nie mówi jej prawdy. Trzecia możliwość jest taka, że to Mirella okłamała rodziców. Rozmowa przez domofon, którą usłyszeli rodzice dziewczyny, była dość dziwna. Mirella na jej początku wydawała się być zdenerwowana, ponieważ osoba po drugiej stronie nie chciała się przedstawić. Dopiero później Mirella miała usłyszeć imię dawnego kolegi, co ją uspokoiło i zdecydowała się spotkać z niewidzianym od lat Alessandrem. Wszystko wskazywało na to, że naprawdę wyszła z zamiarem, że za chwilę wróci do domu. Wzięła ze sobą tylko cienki sweterek, zostawiła dokumenty. Zresztą o 16 była umówiona z przyjaciółmi, z którymi miała się wybrać po prezenty na Dzień Matki, który we Włoszech przypadał następnego dnia, czyli 8 maja. Do samego rana rodzice na własną rękę szukają Mirelli. Doprowadzeni do ostateczności sprawdzają wszystkie miejsca, w których bywała dotąd ich córka. Jadą nawet do Ostii, do ośrodka Pilnius, gdzie całą rodziną każdego roku spędzają letnie wakacje. Niestety tam też Mirelli nie ma. Sprawdzona zostaje także wspomniana przez Sonię Villa Torloni. Funkcjonariusz policji odwiedza ją w towarzystwie Antonietty i Filippa. Podobno przygląda się jej dość powierzchownie, nie znajdując tam żadnego tropu. Tak też jest przez pierwsze miesiące poszukiwań, zarówno tych prowadzonych przez najbliższych Mirelli, jak i policji. Nikt nie potrafi dotrzeć żadnej wskazówki. Wygląda na to, że nastolatka zniknęła bez śladu. Mija 37 lat. Od feralnego popołudnia, gdy do domu przy Nomentana 91 zadzwonił tajemniczy Alessandro. Mirella jakby zapadła się pod ziemię. Nikt nie wiedział, gdzie jest dziewczyna. Nigdy nie dała znaku życia. Życie rodziny Gregory zmieniło się bezpowrotnie. Bliscy Mirelli skoncentrowali swoje siły na poszukiwaniach, zarzucili nawet prowadzenie rodzinnego biznesu. wszystko straciło wartość w obliczu dramatu, jaki stał się ich udziałem. Dzień po zaginięciu Mirelli w Rzymie odbył się finał Pucharu Włoch, który Roma wygrała. To było dla Rzymian niemal narodowe święto. Tysiące kibiców wyszli na ulice miasta, aby świętować tę futbolową wiktorię. Tymczasem rodzina Gregorich zamknęła się w domu, nawet nie myśląc o skorzystaniu z okazji i otworzenia baru. Dopiero po tygodniu zdecydowali się podjąć pracę na nowo, tylko dlatego, że z czegoś musieli żyć. Bar był dla nich jedynym źródłem dochodów. Dla tej miłej, kochającej się rodziny zaczyna się prawdziwe codzienne piekło. Dni mijają powolnie. Mama Mirelli przez 3 lata dzień w dzień stoi przy oknie, czekając na powrót córki. Rodzice wydają majątek na poszukiwania. Wszystko na nic. Po 3 latach, prawdopodobnie przez długi, które Vittorio i Paolo zaciągnęli, zmuszeni byli opuścić wynajmowane dotąd lokum. To był kolejny dramat rodziny Gregorii. Miejsce przypominało im zaginioną Mirellę. To był jej dom. To dom, do którego miała przecież wrócić z niewinnej pogawędki z dawnym kolegą. Jeśli możesz, spójrz na ekran. Właśnie pokazuję ci zdjęcie domu i okna, o którym przed chwilą wspomniałam. Na samą myśl, że każdego dnia przez długie 3 lata stała w nim zbolała Vittoria, przychodzą mieciarki. Co gorsza, powoli ta lubiana i szanowana dotąd rodzina stawała się coraz bardziej samotna. Wszyscy odsuwali się od naznaczonej tragedii w familii. Nawet Sonia, którą Paolo i Vittoria traktowali dotąd jak trzecią córkę, nigdy więcej nie pokazała się w ich domu. 1983 to w ogóle bardzo specyficzny rok w historii Włoch. W centrum Rzymu grasuje wówczas psychopata, nazywany przez media Jackiem Żyletką. Nie bez przyczyny dostał taki pseudonim. Mężczyzna zaczepia bowiem kobiety i kaleczy je ostrym narzędziem. W dużej mierze przez poszukiwania Żyletki policja nie w pełni poświęca się poszukiwaniom Mirelli Gregorii. Co ciekawe, pierwszy artykuł w prasie na temat sprawy Mirelli pojawia się 11 maja w Il Tempo. Zaledwie 9 dni później, 20 maja, obok Porta Portesse, porwana zostaje 14-letnia Antonella Vitale. Porywacze zaczepiają dziewczynkę, pytając ją o godzinę. A gdy ta chce ją sprawdzić, pakują Antonellę do samochodu z przyciemnianymi szybami. Na ich nieszczęście wszystko widzi młodsza siostra dziewczyny, która natychmiast biegnie do matki, aby poinformować ją, co zobaczyła. Pani Vitale natychmiast zawiadamia policję. Ruszają poszukiwania. Po tygodniu dzieje się dziwna rzecz. Porywacze odwożą dziewczynkę z powrotem do jej domu, twierdząc, że była to pomyłka. Nieco później, z początkiem czerwca feralnego roku, ginie w Rzymie Regine Gutermai, 18-latka, która wybrała się na wakacje z Linz. Poszukiwania dziewczyny rozpoczęły się jednak dopiero po tygodniu, przy czym nie była to szczególnie szeroko zakrojona akcja. Policja przeszukała jedynie hotele i szpitale, w których nikt o Reżinie nie słyszał. W końcu sierpnia, 90 km od miejsca zaginięcia, w miejscowości San Giorgio di Tarquina, rybak odnajduje zwłoki dziewczyny w małej rzeczce. Co ta młoda kobieta robiła w takim oddaleniu od miasta, które było celem jej wyjazdu? Jak dostała się do San Giorgio i jak zginęła? Niestety, sprawa została umorzona. Stwierdzono jedynie, że Reżinę zamordowano. We Włoszech w latach 80. i 90. działała zorganizowana grupa przestępcza o nazwie Tratta delle Bianche, która zajmowała się handlem żywym towarem. Przestępcy porywali młode dziewczyny i wywozili je do innych państw w Europie po to, by prostytuowały się, przynosząc grupie poważne dochody. W samym tylko 1983 roku zaginęło 141 dziewcząt poniżej 18 roku życia, co dobitnie pokazuje skalę problemu. Na fali działań Tratta delle Bianche pojawiali się też inni porywacze, którzy zdawali sobie sprawę, że ich przestępcze dokonania z dużą dozą prawdopodobnie zostaną przypisane grupie. Wykorzystywali ten fakt, by zarobić, choćby zgarniając za porwanych okup. Przypadek Mirelli jest jednak trochę bardziej skomplikowany. Trudno bowiem podejrzewać, aby zorganizowana grupa wytrawnych bandytów miała podejść pod samą kamienicę dziewczyny, zadzwonić domofonem, ryzykując tym samym, że ktoś ich zobaczy, umówić spotkanie pod klatką, a następnie po tym, jak Mirella zaproponowała spotkanie pod pomnikiem, zgodzić się na nie i porwać dziewczynę z centrum Rzymu. Do tego mieliby się droczyć z Mirellą przez domofon? Nie brzmi to zbyt wiarygodnie, zwłaszcza, że mówimy o grupie, która działała na wielką skalę. Oczywiście nie można kategorycznie wykluczyć, że to nie Tratta delle Bianche porwała nastolatkę. Lecz warto pamiętać, że grupa ta miała raczej w zwyczaju działanie znacznie bardziej dyskretne i nie wystawiała się na publiczny widok. Także włoscy analitycy oraz osoby znające akta sprawy twierdzą, że zniknięcie Mirelli Gregori to raczej nie sprawa Tratte delle Bianche. Kto w takim razie mógł mieć interes w tym, by coś dziewczynie zrobić? Dlaczego ten ktoś użył imienia Alessandra? Czy to człowiek, który znał Mirellę? Około 40 dni po zaginięciu Mirelli ginie Emanuela Orlandi, także 15-latka, tym razem obywatelka Watykanu. Dziewczyna znika na niemalże na oczach tysiąca ludzi w samym sercu miasta, tuż obok Senatu. Gdy o tym wydarzeniu dowiaduje się rodzina Gregori, szybko nawiązuje kontakt z bliskimi Emanueli. Rodziny szybko połączyła bliska relacja. Dwie, przepełnione bólem matki, rozumiały się jak nikt inny. Wzajemnie się wspomagały, zwłaszcza w trudnych chwilach i w oczekiwaniu na nowe informacje. Pierwszy trop, jak okaże się z czasem niestety fałszywy, który sprawił, że poszukiwania Mirelli od tego momentu będą już na zawsze łączone z poszukiwaniami Emanueli Orlandi, pojawił się 4 sierpnia. Turecki front terrorystyczny napisał komunikat do rodziny Orlandi, w którym domagał się uwolnienia Ali Acci w zamian za Emanuele. Mężczyzna 2 lata wcześniej, w 1981 roku, dokonał zamachu na papieżu Janie Pawle II. W komunikacie pojawia się także niejasna wzmianka o Mirelli. Warto tutaj zaznaczyć, że turecki front prowadzi wówczas wojnę religijno-polityczną z państwem watykańskim. W tej nieczystej batalii użyto imion 2 zaginionych dziewczyn, ażeby wymusić pewne działania ze strony Watykanu. Nikogo nie obchodziło cierpienie rodzin dziewcząt i okrucieństwo dawania im złudnej nadziei. Od tego momentu rozpoczyna się kolejny koszmar rodzin Gregori i Orlandi. Do akcji wkraczają wszelkie możliwe hieny, które przez lata będą nękać je telefonami, propozycjami oraz komunikatami. Wszystkimi, trzeba dodać, bez pokrycia. Bo mimo różnych szczegółów, które w tych wiadomościach do rodzin podawano, a które dotyczyć miały zaginionych dziewcząt, a zwłaszcza Emanuele, nigdy nie pojawił się żaden decydujący dowód na to, by ktoś faktycznie przetrzymywał Emanuele lub Mirelle. Całe to, jakże medialne i międzynarodowe zamieszanie wokół tureckiego frontu i innych tajemniczych negocjatorów, przysłoniły te tropy, które faktycznie warto było podjąć, by odnaleźć Mirelle. Sprawy dziewcząt zostały połączone tylko dlatego, że doszło do nich w niewielkim odstępie czasowym, a obie dziewczynki były w tym samym wieku. Tymczasem, odchodząc na chwilę od międzynarodowego skandalu, opowiem Ci o wydarzeniu, które miało miejsce w barze rodziny Gregori. Jest to bowiem jeden z najważniejszych punktów zwrotnych śledztwa w sprawie zaginięcia Mirelli. 24 września w barze przy Via Volturno zadzwonił telefon. Wówczas swoje zmiany mieli tam Paolo i Filippo. Telefon odebrał Paolo. Niestety mężczyzna nie dosłyszał, dlatego poprosił Filippa, wtedy już swojego zięcia, by dokończył za niego rozmowę. To, co Filippo usłyszał w słuchawce, zmroziło go. Dzwoniąca osoba kazała mężczyźnie wziąć notes i zapisywać. Podyktowała mu, co dokładnie miała na sobie Mirella w dniu zaginięcia. Filip pozapisał wówczas następujące informacje. Sweterek marki Antonia. Jeansy marki Redin. Buty z wysokim czarnym obcasem marki Saroyan di Roma i koszulka z bawełny. Serca członków rodziny Gregori zabiły mocniej, jednak po drugiej stronie nie zaproponowano zwrócenia dziewczynki za okup, nie padła też żadna więcej informacja ani propozycja. Jaki cel miał więc ten telefon? Wszystko, co wymienił mężczyzna, zgadzało się z faktami oprócz bawełnianej koszulki. Czy ktoś mógł widzieć Mirellę feralnego dnia w barze rodziców jej przyjaciółki Soni i zapamiętać takie szczegóły? Po tamtym telefonie zapadła głucha cisza. Nikt nigdy więcej się nie zgłosił i nie wspomniał nic o losach zaginionej Mirelli. Pech chciał, że śledczy nie wpadli na pomysł zamontowania podsłuchu w barowym telefonie, więc rozmowa nie została także nagrana. To jednak nie koniec koszmaru rodziny Mirelli. Jakiś czas później na adres rodzinnego baru przyszła paczka z koszmarną zawartością. Były w niej ciemne, kręcone włosy, a do pudła dołączono zdjęcie czaszki. We włosach niestety nie było cebulek, co uniemożliwiało identyfikację i stwierdzenie, do kogo mogły należeć. Niewykluczone, że ktoś zrobił sobie obrzydliwy żart z pełnej żalu rodziny, albo to sprawca jest psychopatycznym sadystą i postanowił dodatkowo napawać się cierpieniem rodziny swojej ofiary. Nadszedł 15 grudnia 1985 roku. Ten dzień szczególnie zapadł w pamięć Vittorii Gregori. W kościele, który znajdował się kilkaset metrów od domu rodziny Gregori, papież Jan Paweł II miał wygłosić kazanie przy okazji trwającego wówczas Adwentu. Dwie dekady wcześniej w tym samym kościele Vittoria i Paolo wzięli ślub. Dwa dni przed planowaną wizytą papieża do domu Gregori zawitał Don Silvano, proboszcz tutejszej parafii. Don Silvano wręczył rodzinie specjalne zaproszenie od samego Jana Pawła II. Głowa kościoła chciała się spotkać z małżeństwem, pobłogosławić je i podarować rodzinie opatrzone specjalną dedykacją zdjęcie, na którym znalazła się Mirella, która wraz ze swoją klasą znalazła się niegdyś na spotkaniu z papieżem. Rodzina początkowo się wahała. Nie była bowiem przekonana, czy chce znaleźć się w tak oficjalnej sytuacji, w której zapewne nie zabraknie telewizyjnych kamer i obiektywów prasowych fotografów. Ostatecznie jednak państwo Gregori decydują się przyjąć to zaproszenie i dwa dni po wizycie Don Silvana dochodzi do spotkania z papieżem. Mimo początkowych obaw, wzruszenie rodziców jest ogromne, a w oczach Vittorii pojawiają się łzy. Matka zaginionej nastolatki ma cichą nadzieję, że papież ma jej do przekazania jakiekolwiek informacje dotyczące Mirelli. Niestety, ta nadzieja okazuje się płonna. Jan Paweł II odmawia z rodziną wspólną modlitwę, błogosławi Gregorich, pisze dedykację na zdjęciu, które daruje rodzicom Mirelli, po czym opuszcza rzymski kościół. Jednakże pomimo ogromu emocji, wzrok Vittorii przykuła jedna osoba. Chodzi o jednego z ochroniarzy papieża, który wzbudził w niej mieszane uczucia. Kobieta zaczęła mu się przypatrywać, co sprawiło, że mężczyzna mocno się spłoszył. Pani Gregori nie dawała za wygraną, nie odwracała więc wzroku od ochroniarza. Po powrocie do domu, niepokój dotyczący mężczyzny nie dawał jej spokoju. Vittoria pełna obaw wyznała mężowi, że papieski ochroniarz wydał jej się znajomy. Podczas rozmowy z mężem jej wspomnienia i wrażenia stopniowo się rozjaśniały. Była niemal pewna, że ten mężczyzna często chodzi do baru rodziców Soni, gdzie nieraz rozmawiał z dziewczętami. Co dorosły mężczyzna po 30 miał do omówienia z 15-latkami? Vittoria jeszcze tego samego wieczoru zgłosiła ten fakt na komendzie. Po obejrzeniu nagrań z monitoringu, matka Mirelli rozpoznaje w papieskim ochroniarzu Raula Bonarelli. Jest pewna, że to ten człowiek wielokrotnie rozmawiał w barze z jej córką. Niestety, ponieważ w tej sprawie wiodącym tropem był wspomniany wcześniej front turecki, nie wzięto na poważnie wskazówek matki Mirelli, a sam wątek nie został dostatecznie zbadany. Dopiero po 8 latach po tym wydarzeniu doszło do spotkania twarzą w twarz. Schorowana już wówczas Vittoria i odmieniony Raul spotykają się na posterunku. Dochodzi do kuriozalnej sytuacji. Śledczy pytają Vittorię, czy rozpoznaje w mężczyźnie osobę, o której mówiła 8 lat wcześniej. Matka nastolatki stwierdza, że nie. Nic dziwnego, minęło wiele lat. Jednak policja, słysząc te słowa z ust Vittorii, decyduje się wypuścić Raula na wolność i nigdy więcej go nie przesłuchiwać. Po latach córka Vittorii przyzna, że matka nigdy nie powiedziała, dlaczego nie zdołała rozpoznać w mężczyźnie Raula. Pamiętała jednak doskonale, że po wyjściu z konfrontacji mama sprawiała wrażenie mocno przestraszonej, jakby się czegoś obawiała. W konsekwencji nigdy więcej nie chciała wracać do tematu Raula. Czyżby bezpośrednie spotkanie z mężczyzną przeraziło ją do tego stopnia, że do tej pory tak zdeterminowana zrezygnowała z zeznań? Miała przecież jeszcze jedną córkę, być może z troski o nią zdecydowała się zamilknąć? Tego niestety już się nie dowiemy, bowiem Vittoria Grigoni niedługo później odeszła, przegrywając walkę z chorobą. W ogóle Raulowi nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Choć przecież mężczyzna mieszkał w sąsiedztwie, wszystkich znał, z niemal każdym się witał. On sam uparcie twierdził, że zarzuty Grigoriego są nonsensowne, bo przecież nie narażałby na szwank swojej reputacji, flirtując z 15-latkami w barze i pod okiem rodziców jednej z nich. Tymczasem w sprawie Raula istnieją wątki, których nigdy nie zbadano, a które powinny były zainteresować organy ścigania. Jednym z nich jest tajemnicza rozmowa mężczyzny z żoną, podczas której ten wspomina o sprawie Mirelli. Winą za jej zniknięcie obarczając, jak stwierdził, tamtejszych pomocników księdza. Co niesłychane, a zarazem bardzo przykre, nigdy nie zapytano Raula, co miał na myśli, a zagadnienie pomocników księdza nie stało się obszarem dociekań policji. Raul był papieskim ochroniarzem, mógł wiedzieć coś więcej, coś gdzieś usłyszeć. Niestety, nigdy nie przesłuchano go na tę okoliczność, a sprawa Mirelli dołączyła do opasłego tomu akt nierozwiązanych zaginięć. W obliczu takiej bezradności, a może i niefrasobliwości służb, aż prosi się, aby jeszcze raz przyjrzeć się temu, co wiadomo na pewno. Nie ma tego zbyt wiele. Na początek Alessandro. Rodzice zgodnie twierdzą, że Mirella miała usłyszeć w słuchawce domofonu głos tajemniczego Alessandra, rzekomego kolegi z poprzedniej szkoły. Sam Alessandro zaprzecza, jakoby w ostatnim czasie w ogóle miał mieć kontakt z dziewczyną. Przekonuje także, że nie ma nic wspólnego ze wspomnianą rozmową przez domofon. Nie wiadomo, czy osobą, którą wywołała dziewczynę, rzeczywiście mógł być Alessandro. Mogło się przecież zdarzyć, że ktoś znając Mirellę na tyle dobrze mógł podszyć się pod jej dawnego kolegę. W zeznaniach chłopaka pojawiała się jeszcze pewna nieścisłość, a mianowicie śledczym zeznał, że widział się z Mirellą dosyć dawno, jakieś 5 miesięcy wcześniej. W rozmowie z matką zaklinał się natomiast, że ostatni raz spotkał koleżankę 2 lata temu i od tamtej pory nie mieli ze sobą kontaktu. Przynajmniej taką informację matka Alessandra przekazała funkcjonariuszom. Czy Alessandro mógł pomylić się aż tak bardzo? Czy może zapomniał o przelotnym spotkaniu sprzed 2 miesięcy i dopiero przesłuchiwany przez policjantów przypomniał sobie, że widział Mirellę raz jeszcze od czasu ukończenia gimnazjum? Alibi Alessandra widocznie wydało się śledczym dosyć mocne. Jego kolega potwierdził, że tamto majowe popołudnie Alessandro spędził u niego. Jednak wygląda na to, że funkcjonariusze niespecjalnie drążyli tę kwestię. Nie wiadomo bowiem, kto przebywał wówczas w towarzystwie chłopców, choć obaj przyznali, że była to większa grupa znajomych. Jeszcze jedno w kwestii Alessandra nie daje spokoju. Skoro chłopak był po prostu starym znajomym Mirelli, z którym rzekomo miała nie mieć kontaktu od dłuższego czasu, skąd jego numer w aktualnym dzienniczku dziewczyny, który przecież bez problemu odnalazła jej mama? Co więcej, W dniu, w którym Mirella zaginęła, młodzieniec znajdował się zarówno blisko mieszkania dziewczyny, jak i samego placu Porta Pia. Do domu wrócił dopiero o 22, a więc do tego czasu mogło się wydarzyć wiele. Kolejny niepokojący wątek – Sonia. Otóż dziewczyny w dzień zniknięcia Mirelli miały zamknąć się na kwadrans w toalecie, aby omówić jakieś prywatne sprawy. To wówczas Mirella miała zdradzić przyjaciółce, że zamierza wyjść ze znajomymi pograć na gitarze w opuszczonej willi Torloni. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się w tym miejscu, brzmi: dlaczego zaginiona nastolatka nie powiedziała Soni, z kim umówiła się na spotkanie? Dlaczego najbliższej przyjaciółce miałaby nie wspomnieć o Alessandrze? Wątpliwości w opowieści Soni od początku budzi kwestia gry na gitarze. Mirella podobno nigdy szczególnie się grą na gitarze nie interesowała. Nie miała też grających na tym instrumencie znajomych. Może więc to Sonia mija się z prawdą, ale czy wówczas jej wersja zdołałaby pozostać niezmieniona przez tyle lat? Moim zdaniem to Sonia może być kluczem do rozwiązania tej zawiłej sprawy. Mam wrażenie, że kobieta wie znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Pomijając domysły, jedno trzeba stwierdzić z całą stanowczością. Śledztwo w tej sprawie prowadzone było fatalnie. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że na dobrą sprawę nie było go wcale. Połączenie zaginięcia Mirelli ze sprawą Emanueli Orlandi w relatywie wczesnej fazie dochodzenia spowodowało, że śledczy przez lata trzymali się wyłącznie jednego scenariusza i nie chcieli dopuścić do siebie myśli, że mogło być inaczej, przez co wiele szczegółów pominięto. Mnóstwem detali nikt nigdy się nie zajął. Nie zbadał ich, nie połączył wątków, które pomogłyby zrozumieć, w jaki sposób zniknęła Mirella. Najgorszym i niewybaczalnym błędem śledczych było nieprzeszukanie willi Torloni. To siostra z narzeczonym w towarzystwie zaledwie jednego funkcjonariusza zjawiła się na miejscu w noc po zniknięciu Mirelli, by z latarkami pobieżnie przeszukać opuszczone zabudowania. Kiedy okazało się, że nikogo tam nie ma, nikt nigdy więcej nie wrócił na to miejsce, by dokładnie zbadać budynek. Według niektórych dziennikarzy oraz specjalistów, wszystko, co mogło stać się z Mirellą, stało się kilkaset metrów wokół jej domu. Zaś poszukiwanie dziewczyny w różnych zakątkach świata było stratą czasu. 15-letnia dziewczynka nie miała szczególnie szerokich znajomości. Obracała się w zaufanym kręgu. Alessandro, Sonia, Raul to właśnie takie osoby jak oni, związane z okolicą zamieszkania zaginionej dziewczyny, mogą mieć wiedzę na temat losów Mirelli. Do centrum zaś zwabić ją musiał ktoś, kogo dziewczyna znała. Skoro nie zauważyła podczas rozmowy przez domofon nic szczególnie niepokojącego i zgodziła się na spotkanie, oznacza to, że miała zaufanie do tej osoby. Sprawa Mirelli Gregori należy do najbardziej tajemniczych zaginięć w historii Włoch. Dramatyzmu dodaje jej fakt, że zniknięcie Mirelli niemal od początku funkcjonowało w cieniu szalenie medialnego zaginięcia Emanueli Orlandi. Ponieważ w sieci nie ma zbyt wielu materiałów na ten temat, posiłkowałam się książką autora Maura Valentini, który wiele materiałów otrzymał, zwłaszcza od siostry Mirelli, Antonietty. Autor wysuwa własną hipotezę na temat zaginięcia 15-latki. Jest on bowiem zdania, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, a zwłoki dziewczyny zostały pochowane. Rzeczywiście, jeśli miałaby być to zorganizowana akcja, to podchodzenie pod wejście zamieszkiwanej przez Mirelle kamienicy i ryzykowanie zauważenia i rozpoznania przez znajomych dziewczyny byłoby bardzo lekkomyślne. Na domysłach jednak się kończy. Brakuje dowodów, brakuje tropów. Odkąd Mirella po raz ostatni powiedziała do swojej mamy: zaraz wracam, mija niebawem 37 lat. Po dziewczynie do dziś nie ma żadnego śladu. Ta sprawa bardzo mocno zapadła mi w głowie. Jak zawsze chciałabym poznać twoją opinię na temat zaginięcia młodziutkiej Włoszki. Jak myślisz, czy po tylu latach tajemnica zniknięcia 15-letniej Mirelli ma jeszcze szansę, by znaleźć swój finał?